Dobry wieczór. Witam Państwa i naszego gościa, dr Artur Kochański, psychiatra, stały gość naszych nocnych spotkań. Panie doktorze, wracamy do normalności.
Dobry wieczór Państwu. No tak, liczymy bardzo na tą normalność. Liczymy na to też, że skutki tej poprzedniej nienormalności nie będą zbyt dotkliwe dla naszego zdrowia psychicznego.
Co nie znaczy, że nie pamiętamy o obostrzeniach określonych, o zasadach, które raz obowiązują, o takich wewnętrznych, prawda, przyzwyczajeniach w związku z dystansem, z odległości, z tym, aby jednak chronić siebie i gdzieś z tyłu głowy ciągle mamy tę świadomość o dbałość o siebie. Ale jest inaczej. I pamiętam naszą ostatnią rozmowę, panie doktorze, kiedy pan doktor powiedział, że też przychodzi taki czas, kiedy wychodzenie z pewnego czasu, dość długiego czasu i jakby zaakceptowanie tych zmian też wymaga pracy z naszej strony. Nie jest to takie proste, prawda? Nie dla każdego jest proste.
No tak. U jednych przyzwyczajenia, pewien rytm, w który wchodzą, w którym funkcjonują przez pewien czas, no, odgrywa bardzo dużą rolę i przestawienie się na inne tory funkcjonowania może zająć im troszkę czasu, tym bardziej, że cały czas no, sytuacja nie jest zbyt bezpieczna. Mhm. I cały czas rzeczywiście powinniśmy się z tym zagrożeniem liczyć. No i też niektórzy w dalszym ciągu dosyć ten dystans dotkliwie odczuwają.
Panie doktorze, w naszych audycjach staramy się głównie zatrzymać się, obejrzeć, przyjrzeć, porozmawiać na temat tych spośród ludzi, którzy mają problem związany z uzależnieniem, problem związany z niedostosowaniem do pewnych sytuacji. No i o tym chciałabym, byśmy porozmawiali, jak sobie radzić w tej sytuacji, jak sobie radzić, dokąd zmierzać, z kim rozmawiać, jak pomóc sobie czy komuś ze strony najbliższych. Tych zagadnień pewnie będzie sporo, bo od depresji poprzez podwójną diagnozę także dotykają najróżniejszych grup wiekowych, prawda?
No tak, tak. I niestety sięganie po substancje psychoaktywne i wszelkiego rodzaju uzależnienia no, są niestety też bardzo częstą konsekwencją tej sytuacji, z którą w tej chwili przypadło nam się zmierzyć. I w przypadku jednych no to należy traktować to już jako chorobę, tak, jako problem, który wymaga specjalnego postępowania terapeutycznego, a w przypadku innych są to zachowania ryzykowne, szkodliwe, ale jeszcze możliwe do powstrzymania. No niestety właśnie uzależnianie się czy sięganie po różnego rodzaju niebezpieczne środki farmakologiczne czy w ogóle substancje psychoaktywne, no jest z jednej strony bardzo prostą, a z drugiej strony bardzo niebezpieczną metodą radzenia sobie ze stresem. No bo to co nas spotkało, to jest taka szczególna, specyficzna forma stresu i z punktu widzenia jakby siły działającego bodźca, który no, wytrącił nas z takiej codziennej rutyny funkcjonowania, ale też z punktu widzenia naszych zasobów, tak? Bo tu mamy zawsze zestawienie dwóch elementów. Siły działającego bodźca i naszych zasobów, naszych kompetencji, które pozwalają nam sobie z tymi bodźcami radzić. Tutaj siła działającego bodźca była wystarczająco duża, żeby nadwyrężyć nawet osoby z przeciętną odpornością psychiczną.
Panie doktorze, statystyki podają, specjaliści pochylają się nad problemem, który zarysował się przez ten ostatni czas pandemii. A mianowicie bardzo wiele osób, nie radząc sobie, no rozpoczęło sięganie po środki psychoaktywne. To się zaczyna czasem od tak zwanego przysłowiowego jednego kieliszka.
No właśnie.
A potem, jak to jest aktualnie? W istocie ten problem się już ma prawo pojawić, zupełnie niepostrzeżenie.
No tak, szczególnie kiedy tutaj dojdzie do szybkiej ulgi w tym lęku, w tym napięciu psychicznym, które teraz stało się udziałem wielu osób. I wtedy, kiedy niestety ten czynnik stresowy będzie dalej oddziaływał. Więc można powiedzieć, że im większej ulgi doznamy ze strony takiej czy innej substancji albo zachowania, ulgi właśnie w tym przykrym stanie psychicznym, tym większe niebezpieczeństwo może dana substancja czy dane zachowanie spowodować. Można powiedzieć, że no w takiej, a nie innej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, jesteśmy szczególnie w tym momencie narażeni na to, żeby sięgać po różnego rodzaju niebezpieczne rozwiązania.
Panie doktorze, ten czas, w którym aktualnie jesteśmy, na początku naszej rozmowy powiedzieliśmy, że wracamy do swoistej normalności. No na pewno nie ma porównania z tym, co działo się na jesieni przed tą poprzednią falą. Natomiast to też nie jest łatwy czas dla kogoś, kto dla nas wszystkich praktycznie, bo to jest nowa także sytuacja. Jakie mogą powstawać, nie wiem, swoiste trudności, niebezpieczeństwa dla tych, którzy weszli w pewien tryb i tak jak pan powiedział, z początku wydawałoby się, że to ulga, a potem okazało się, że to już jest problem. Na co pan doktor chciałby zwrócić uwagę? Co powinni teraz ze sobą zrobić? Jak sobie pomóc? Jak zauważyć problem? Co można przegapić?
No tak, myślę, że to, że tutaj przede wszystkim taka świadomość tego, co złego może nastąpić, prawda? Bo oczywiście nie ma nic złego w lampce wina, nawet jeśli to ma związek ze stresem. Natomiast no, jeśli ktoś właśnie sięga po tą lampkę wina właśnie tylko i wyłącznie z tego powodu, albo jest to główny powód tego, żeby to nawet jeśli to jest jedna lampka wina, to powinno się zaświecić ostrzegawcze światełko, ponieważ no, jest to generalnie tak czy inaczej taka potencjalnie destrukcyjna forma radzenia sobie ze stresem, prawda? To już nawet nie chodzi o to, o prawdopodobieństwo uzależnienia się albo nie, albo o ryzyko, że to będzie kolejna lampka i kolejna, tylko tu chodzi o to, że my jakby powinniśmy w taki sposób podchodzić do wszelkiego rodzaju wyzwań, które nas spotykają w życiu, żeby jakby spróbować przeformułować je i pokonać je w sposób konstruktywny, tak? Czyli po pierwsze nie unikać. Niestety bardzo często jakby sięganie po różnego rodzaju używki to jest unikanie radzenia sobie z trudnościami i unikanie poradzenia sobie też z tą przykrą reakcją organizmu, jaką może być lęk, napięcie psychiczne, prawda, czy drażliwość. I też jakby szczególnie to będzie może niebezpieczne dla młodych osób, które dopiero tą swoją osobowość kształtują.
No właśnie.
I dopiero zaczynają właśnie jakby radzić sobie z problemami ludzi dorosłych, żeby właśnie no nie utrwaliły w sobie takiego sposobu unikowego radzenia sobie ze stresem.
Mm-hmm. Czas lata, czas możliwości już, że tak powiem, kontaktów międzyludzkich. Niektórzy poprzez ten trudny czas gdzieś zasklepili się w sobie, w swoich czterech ścianach.
No właśnie i to jest bardzo niebezpieczne, tym bardziej, że pozornie jest to jakiś właśnie sposób na poradzenie sobie, tak? Czyli nie, część z tych osób zamknęła się, żeby nie doświadczać przykrych objawów stresu. Natomiast no, niestety postawa unikająca utrwala unikanie, czyli w pewnym sensie też uwrażliwia na stres, a poza tym no, powoduje coraz większe dysfunkcje w codziennym funkcjonowaniu, prawda? No, na jakiś czas można jakby wypaść z życia, mówiąc może trochę kolokwialnie, natomiast no, za chwilę pojawią się zaległości, za chwilę pojawią się...
I następny stres, panie doktorze, prawda? Znowu sytuacje, które wywołują zupełnie innego rodzaju, ale także stres dla tego człowieka.
Otóż to. I można powiedzieć, że taka, powiedziałbym, mało konstruktywna metoda radzenia sobie ze stresem ten stres pogłębia i nakręca tą spiralę stresu.
Panie doktorze, jest pan prezesem Lubelskiego Towarzystwa Ochrony Zdrowia Psychicznego. Jest pan także człowiekiem, który wie wszystko o psychiatrii środowiskowej. I to jest ta droga i ta metoda, która może pomóc. Ogólnie w tym momencie jedyna i słuszna, ponieważ nie ukrywajmy, dotarcie do specjalisty nie jest sprawą taką prostą i łatwą. Zanim jednak się dotrze, to też trzeba mieć przekonanie i świadomość, że taka rozmowa jest potrzebna, czy z terapeutą, czy z psychologiem, czy w końcu z lekarzem psychiatrą, w zależności od tego, jaki jest powód złego samopoczucia człowieka, który ma problem z lękiem, ze stresem, z uzależnieniem.
No tak, myślę, że tutaj pani redaktor dotknęła kilku ważnych...
Dlatego bardzo proszę o rozwinięcie tych wszystkich ważnych kwestii.
Po pierwsze, no to oczywiście zmiana wizerunku psychiatrii, osób z zaburzeniami psychicznymi, problemów psychicznych, prawda, czyli zmiana podejścia do naszego, do problemów naszego zdrowia psychicznego.
Edukacja i wiedza na ten temat, informowanie i rozmowy chyba, bo to tylko tędy, prawda, ale czasem, kiedy odczuje się poniekąd na własnej skórze, czy wśród swoich najbliższych tego typu problemy, to wtedy pochylamy się, mamy to w sobie. No, pan jako specjalista wie najlepiej, że to, co nas dotyka bezpośrednio, jest takim kluczem do tego, by się przyjrzeć temu. Pandemia sprawiła, że właściwie wszyscy jakoś tam doświadczyliśmy tego stresu, o którym pan mówi. Więc sama waga i rola psychiatrii i zdrowia psychicznego jako takiego, że jestem chory, to nie tylko jestem chory somatycznie, ale moja psychika i kondycja psychiczna jest ogromnie istotna. To jest temat, który no, dźwięczy coraz częściej, na szczęście.
No, no właśnie. I ta edukacja, która oczywiście wiąże się bardzo z destygmatyzacją osób z zaburzeniami psychicznymi, no to jest coś, co miejmy nadzieję w którymś momencie spowoduje właśnie obniżenie poziomu stresu związanego z tym, że nasze zdrowie psychiczne może być zagrożone i należałoby przynajmniej z takiej konsultacji psychologicznej czy psychoterapeutycznej skorzystać, jeśli nie wizyty u lekarza psychiatry, która przecież nie musi się od razu zakończyć leczeniem psychiatrycznym.
Tak.
Wiele osób, które trafia do mnie do gabinetu, mówi o tym, że no, gdyby sobie jeszcze miesiąc, rok temu czy 3 lata temu pomyślały o tym, że będą musiały, albo ktoś im powiedział, że będą musiały skorzystać z leczenia psychiatrycznego, to popukałyby się w głowę, prawda? No, nie byłyby w stanie w to uwierzyć. Więc pani redaktor ma oczywiście pełną tutaj rację, że dopóki nie doświadczymy czegoś na własnej skórze, to problem wydaje nam się abstrakcyjny. Więc natomiast no, rzecz w tym, że jak już doświadczymy, to żeby ten lęk, opór przed skorzystaniem z pomocy był jak najmniejszy.
Panie doktorze, ale przyzna pan przecież, że ta wizyta, o której pan mówi u specjalisty, daje także poczucie ewentualnego spokoju, czyli ten opór wtedy, nawet jeśli podjęte leczenie jest no, w miarę wcześniej. Czyli ta wiedza na ten temat, że opóźnianie, czy takie wątpliwości, które towarzyszą osobie odczuwającej ten stres, czy lęk, czy także idącej w stronę najróżniejszych skłonności uzależnieniowych. Jest to ważne, w taka świadomość, że nie warto odkładać ani zwlekać. Tym bardziej, że jeszcze pewnie dziś pan doktor będzie mówił o podwójnej diagnozie. Po raz kolejny, ale warto powtarzać, warto także przekazać wszelkie informacje na bieżąco, bo ten czas pandemii być może no, sprzyjał, może to nie jest dobre słowo, ale stał się takim czasem, kiedy i te problemy ujawniają się u niektórych osób, prawda? I wtedy dobrze wiedzieć, dokąd pójść, bo to nie musi być tylko choroba alkoholowa albo tylko depresja. Jeśli coś jeszcze się dzieje, to być może za tym stoi jeszcze inna przyczyna. Znów poruszyłam wiele wątków, ale myślę, że pan doktor je rozsupła i rozwinie.
No właśnie, myślę, że nie ma takiej osoby, która by mogła psychicznie przejść obojętnie wobec problemu pandemii. To jest jakby wyzwanie dla naszego zdrowia psychicznego, niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami słabszymi czy mocniejszymi psychicznie. Natomiast rzeczywiście ważne, żebyśmy wobec tego zachowali się w odpowiedni sposób. To ma pani redaktor rację, że nie jest dobre zarówno zaniedbywanie swoich potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego, jak też jak gdyby przesadzanie z tym poczuciem zagrożenia. W związku z tym wizyta u psychologa, psychiatry, psychoterapeuty jest po prostu dobrą okazją do tego, żeby spojrzeć na problem troszkę oczami innej osoby. My szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy w coś bardzo mocno zaangażowani emocjonalnie, a przecież bardzo często z taką sytuacją mamy do czynienia, kiedy się stresujemy, do końca nie umiemy jakby samodzielnie poradzić sobie z tą oceną i jakoś obiektywnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to, co czujemy, jest już poważnym czy łagodnym tylko rozstrojem zdrowia psychicznego. Więc oczywiście taką pomocą może służyć osoba bliska, która nas dobrze zna, prawda, i która będzie potrafiła w jakiś sposób też pomóc nam w tej ocenie, ale bardzo często, szczególnie wtedy, kiedy tych objawów rozstroju psychicznego pojawi się troszkę więcej, warto pójść po prostu i porozmawiać z osobą kompetentną, która będzie potrafiła na to, co czujemy, to, jak myślimy, to, jak się zachowujemy, spojrzeć no właśnie oczami profesjonalisty. Trudno mu powiedzieć obiektywnie, ale profesjonalnie, prawda? I dlatego tutaj pani redaktor też wspomniała o tym, że to jest jakieś wyzwanie dla systemu opieki psychiatrycznej. Na szczęście ten system nam się zmienia, może troszkę bardziej dynamicznie postępuje reforma systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.
Zwłaszcza dzieci i młodzieży.
Mhm. Tak. Powstało też 33 centra zdrowia psychicznego dla dorosłych w Polsce. Liczymy na to, że kolejne w niedługim czasie powstanie w Lublinie. Natomiast jak gdyby ta wczesna interwencja tutaj ma szczególne znaczenie w odniesieniu do osób młodocianych, czyli do dzieci i młodzieży i ich rodzin. Prawda? Pierwszym poziomem referencyjnym, pierwszym jak gdyby punktem pomocy dla osób młodocianych, które przejawiają jakieś formy dysfunkcji psychicznej czy jakiegoś rozstroju psychicznego, są środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. Tych poradni już w tej chwili jest bardzo dużo. 80% powiatów na terenie województwa lubelskiego ma takie poradnie. Na terenie Lublina jest 4. Mhm. I tutaj nawet bez kontaktu z psychiatrą, bo tam psychiatry nie ma, tam są psycholodzy i psychoterapeuci.
No ale to jest ten pierwszy krok, panie doktorze, prawda? To jest ta pierwsza wizyta, to jest to coś, co trzeba uczynić dla, tak jak pan doktor powiedział, choćby spokoju wewnętrznego, czy jakby spojrzenia na to obiektywnie z boku.
No właśnie, ważne, żeby to się działo
zadziać,
prawda? Mhm. I to, co zostało tutaj utworzone, to jest coś bardzo odpowiadającego na potrzeby ludzi, którzy się borykają z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ zarówno w odniesieniu do psychiatrii dzieci i młodzieży, jak i psychiatrii dorosłych, są te punkty takie, gdzie można się zgłosić bez skierowania.
Po prostu przyjść, jak to się mówi, z ulicy.
Tak.
Nie potrzeba tego skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.
I trzeba powiedzieć, że w przypadku dzieci i młodzieży znacząca większość zgłaszanych problemów jest, mówiąc nieładnie, może trochę załatwiana taką bardzo krótkotrwałą interwencją. Czyli nie ma konieczności prowadzenia długotrwałej terapii. Wystarczy poznać rodzinę, wystarczy poradnictwo psychologiczne, wystarczy krótka interwencja psychoterapeutyczna, żeby pomóc dziecku w rozwijającym się problemie psychicznym, a rodzinie w rozwiązywaniu problemów, które pojawiły się w związku z zachwianiem równowagi psychicznej u dziecka.
Więc... Czy u młodego człowieka, prawda? Takiego młodego człowieka, tak jak mówimy, młodzieży w tym wieku, takim wieku także swoistego niebezpieczeństwa wchodzenia w dodatkowe jakieś na przykład uzależnienia, te naście lat, to są właśnie osoby, które no, mają te pierwsze inicjacje i doświadczenia i niezauważone prowadzą do wielkich problemów. Chodzi o to, żeby zatrzymać, żeby jakoś pokonać ten problem lęków, o których pan doktor mówi. Panie doktorze, ale ja przepraszam, mam jeszcze takie pytanie, bo pan doktor powiedział, wtedy kiedy te objawy się pojawiają i one się nasilają, to nie tyle warto, co nawet trzeba, należy udać się do specjalisty. Ale jakie to są te niepokojące na ten czas objawy? Czy jakie to są sygnały? Czy mógłby pan doktor nakreślić ogólnie? Bo wiadomo, że wśród młodych ludzi taki i ten trudny czas, i ich wiek często manifestują swoim buntem, czy niechęcią, czy innymi zachowaniami. Co powinno zaniepokoić do tego stopnia, żeby jednak tę wizytę odbyć?
No to będą objawy zarówno ze sfery takiej emocjonalnej, jak i poznawczej. No i oczywiście też pewne zmiany w zachowaniu, tak, które w większości no, będą konsekwencją tych pierwszych dwóch grup problemów. To znaczy, jeśli chodzi o sferę emocjonalną, to myślę, że każdy rodzaj lęku, każdy rodzaj napięcia psychicznego, drażliwości, obniżenia nastroju, prawda, wszelkiego rodzaju...
Takiej izolacji, prawda, odosobnienia, to też jest...
No to już byłaby konsekwencja, wydaje mi się.
To już byłaby konsekwencja.
Jeśli mamy do czynienia z jakąś dysfunkcją emocjonalną, to automatycznie włączają się różnego rodzaju takie zaburzenia funkcji poznawczych, czyli zniekształcenia myślenia typu nic mi się nie uda, nie jestem do niczego, prawda, i na pewno sobie z czymś nie poradzę, na pewno zostanę źle potraktowany. Więc taka wzmożona podatność na negatywną ocenę ze strony innych osób. Dochodzi też po prostu czasami do osłabienia funkcji poznawczych, czyli koncentracji, zapamiętywania, co ma też wpływ na wyniki w nauce. No i wreszcie jako konsekwencja, to o czym pani redaktor wspomniała, zwykle wycofanie społeczne. Czasami to jest wycofanie tylko i wyłącznie z kontaktów rówieśniczych. Czasami to jest wycofanie tylko z kontaktów z bliskimi osobami, z rodziną najczęściej, a w tych takich, powiedziałbym, najbardziej poważnych przypadkach, no to jest po prostu zamknięcie się w czterech ścianach własnego pokoju, często nawet pod przykryciem kocem czy kołdrą i w ogóle niechęć do tego, żeby w jakikolwiek sposób tutaj ze światem się komunikować. Więc myślę, że tutaj każda zmiana zachowania, im obserwator jakby lepiej zna taką młodą osobę, tym szybciej pewnie będzie w stanie to wychwycić. Ale no, każda zmiana wyglądu, zachowania, która wskazuje na zaniedbywanie pewnych potrzeb, które do tej pory były ważne, no to powinien być sygnał ostrzegawczy.
Żeby nie dochodziło do konsekwencji, skoro o konsekwencji mówimy, bo to także w oparciu o statystyki, niestety wśród młodych ludzi jest niemało prób samobójczych czy samookaleczeń.
No właśnie, to są, tak jak sięganie po substancje psychoaktywne, to te różnego rodzaju takie autodestrukcyjne zachowania, łącznie z zachowaniami przeciwko własnemu życiu, to są wszystko sposoby radzenia sobie z tym dyskomfortem psychicznym. Czasami, szczególnie u osób już jakby młodych, ale prawie dojrzałych, no to coraz większe też mamy prawdopodobieństwo rozwijającej się choroby psychicznej, czy to choroby afektywnej dwubiegunowej, czy schizofrenii. Więc też nie strasząc, chciałbym zwrócić uwagę na to, że o ile w takim bardzo młodym wieku, w wieku dziecięcym czy wczesnoadolescencyjnym, to będą bardziej problemy pewnie związane z funkcjonowaniem w rodzinie czy w środowisku rówieśniczym, o tyle w przypadku no, starszej młodzieży, to mogą być już problemy nazywane problemami endogennymi, czyli problemami chorobowymi, czyli już nie zewnętrzną przyczyną różnych niepowodzeń i różnych form dyskomfortu psychicznego, tylko rozwijającym się poważnym zaburzeniem psychicznym, które już wtedy na pewno wymaga profesjonalnego podejścia i terapii.